Dotykamy słowa powołanie w dniu dzisiejszym, zatrzymując się przy lekcjach wyjętych z ksiąg objawionych. Powołanie w Starym Testamencie i powołanie w Nowym Testamencie. Czytając księgę pierwszą Samuela, dzisiaj jesteśmy świadkami wypełnienia woli ludu przez Boga. Uparli się, żeby mieć króla nad sobą. I dzisiaj widzimy, słyszymy, jak Bóg mówi do Samuela, przed którym pojawił się Saul, że to ten człowiek, o którym ci mówiłem, ten, który ma rządzić moim ludem. No i tak się stało. Saul został namaszczony na króla izraelskiego, władcą nad Izraelem. Jest tam bardzo istotny szczegół, o którym ludzie szybciutko zapominają, jeśli zostanie im powierzony jakikolwiek urząd, że ten ma rządzić moim ludem, ale w moim imieniu. Stąd właśnie funkcja tak zwanych pomazańców Bożych. W Starym Testamencie i w starożytności Nowego Testamentu to były trzy urzędy: nauczyciela, kapłana i króla. Kiedy czytamy fragment Ewangelii według świętego Marka, znów jesteśmy świadkami powołania już nie na urząd królewski, no ale do tego byśmy zaczęli chodzić za Jezusem Chrystusem. Pierwotnie było to adresowane do celnika, do Lewiego, do Mateusza, syna Alfeusza, którego powołanie zastało w czasie wykonywania codziennych obowiązków. Siedział w komorze celnej i pobierał opłaty wyznaczone przez państwo. Właśnie w takich okolicznościach, nie w synagodze, nie w świątyni, nie w czasie lektury ksiąg objawionych, ale w czasie zwykłej, szarej codzienności. I to nie w czasie odpoczynku, ale w czasie pracy. W tym momencie, kiedy, no właśnie, pieniądze przewalały się przez jego ręce, kiedy można było zachować przekazanie nie kradnij, albo po prostu można było ulec pokusie chciwości. Pieniądze są jak smalec. Jeśli się je weźmie do ręki, to jest niebezpieczeństwo, że zawsze jakiś tam procent przyklei się do ręki. Czyli można zrobić te czynności po swojemu, albo po prostu pójść za Jezusem, czyli wypełnić wolę Boga wyrażaną w przykazaniu nie kradnij. Nie kradnij. Zapewniam was, nic, naprawdę nic z aktualności tego Bożego nakazu nie utraciło na aktualności w dniu dzisiejszym. Chociaż to prawo dopomina się miejsca w ludzkiej pamięci, w ludzkim stylu bycia, no, już ładnych kilka tysięcy lat. Przypomnę powiedzenie, które usłyszałem na plebanii, ale nie od księdza, od zwykłego żołnierza, który, no właśnie, przypomniał stare, dobre nam znane powiedzenie, że okazja czyni złodzieja. Powtórzę raz jeszcze, bo to bardzo mądre powiedzenie jest. Nie okazja czyni złodziejem, tylko okazja pokazuje, kto jest złodziejem. Jesteśmy świadkami powołania, tak się jakoś stało, nie wiedzieć czemu, że to słowo zostało zarezerwowane do części z naszego grona. Czyli do tych, którzy poszli za Jezusem Chrystusem, aby oddać się na usługi Kościołowi w sakramencie przez udział w Chrystusowym kapłaństwie, przez sakrament kapłaństwa, albo przyjmując tak zwany ewangeliczny styl życia w zgromadzeniach zakonnych, męskich czy żeńskich. Ale to słowo, to zdanie pójdź za mną nie odnosi się tylko do bardzo nielicznego grona w Polsce i na świecie, nie tylko do kapłanów, nie tylko do sióstr zakonnych, nie tylko do braci zakonnych, ale do każdego człowieka. Kościół to ludzie, którzy usłyszawszy Jezusa Chrystusa, poszli za Nim. Tak bynajmniej należy przypuszczać, że będąc uczestnikami mszy świętej, jednocześnie w sposób wyjątkowo konsekwentny, jesteśmy tymi, którzy idą za głosem, czyli za wezwaniem, czyli za nauką Jezusa Chrystusa. Jeśli Pan Jezus mówi trafia, skręć w lewo dzisiaj, to skręcamy w lewo, a nie tam, gdzie chcemy. Jeżeli jutro powie idź prosto, to wychodząc naprzeciw, no właśnie wezwaniu Jezusa Chrystusa, pójdź za mną, no to pójdziemy prosto, tak jak Pan Jezus od nas tego chce. Bo na tym polega chodzenie za Jezusem Chrystusem, nie na robieniu swego, ale na czynieniu tego, co On mówi do nas, jakie są Jego i to czasami bardzo szczegółowe zalecenia. Zresztą gromadzimy się w sobotę o godzinie 9 na mszy świętej, no właśnie po to, żeby przyglądać się osobie Najświętszej Maryi Panny, która w sposób wyjątkowo wierny i konsekwentny poszła za głosem Boga, który został jej pierwotnie objawiony przez archanioła Gabriela. Ale jednocześnie dobrze wiemy, że była ona bardzo pobożną Żydówką. Dlatego nie było jej niczym obcym wola Boża wyrażana w tym, co mówili jej rodzice, wychowani w cieniu ksiąg objawionych Starego Testamentu. Słuchała Jahwe, jedynego Boga. I to jej pozostało aż do ostatnich chwil jej doczesnego życia. To, co wyraziła w Kanie Galilejskiej w słowach uczyńcie wszystko, co Syn mój wam powie, jest konsekwencją jej wyjątkowo wiernej postawy posłuszeństwa wobec tego, co jej zostało objawione w Księgach Świętych i w czasie bezpośrednich natchnień Ducha Świętego, pod którego wpływem nieustannie się znajdowała, dzięki temu, że nigdy nie zbuntowała się wobec Boga. Nigdy. Przypomnę pierwszą cnotą, którą u niej zauważamy, to cnota pokory. Pokora, czyli umiejętność, sprawność, a jednocześnie wewnętrzne pragnienie. Żyć według prawa Bożego, czyli według woli Bożej. Oraz żyć tylko i wyłącznie na chwałę Boga. To absolutnie zaprzątało głowę Najświętszej Maryi Pannie i to było jej podstawowym, jedynym pragnieniem. Żyć według prawa Bożego i tylko i wyłącznie na chwałę Boga. A więc również i to pragnienie nie może być obcym każdemu z nas, jeśli zależy nam na tym wydarzeniu, które nazywamy uświęceniem. Albowiem Bóg pysznym się sprzeciwia, pokornym zaś łaskę daje. I dobrze wiemy z dotychczasowych naszych nauk, że kolejną sprawnością to sprawność wierności, czyli wiernego trwania przy jedynym Bogu, bo nie ma żadnego innego. Kolejną sprawnością niezbędną do tego, aby zdobywać cnotę pokory, to cierpliwość. I ostatnie nasze doświadczenie z ostatniej katechezy na temat naśladowania Najświętszej Maryi Panny to uznanie konieczności pośrednictwa, czyli tego, co inaczej określamy wstawiennictwem. Jest to zachowanie bardzo rozpowszechnione, bo jeżeli szukamy kontaktu z kimś, do którego nie mamy bezpośredniego dostępu, to właśnie szukamy osób, które mogą być nam pomocnymi w dotarciu do. I tak jest również w odniesieniu do Boga, który, przypomnę, jest duchem nieskończenie doskonałym i nikt nigdy nie ma bezpośredniego dostępu do Ojca, który jest w niebie. Jedynym naszym pośrednikiem przed Ojcem jest Jego jednorodzony Syn, który właśnie po to stał się człowiekiem, żeby być mostem między człowiekiem a Bogiem Ojcem. Tylko i wyłącznie w Nim mamy przystęp do Boga. Tylko i wyłącznie w Nim mamy przystęp do Ojca, który jest w niebie. Ale jednocześnie również zdajemy sobie sprawę z tego, że Jezus z Nazaretu jest Bogiem. Bogiem człowiekiem, który jest absolutnie święty. I widzimy zachowanie świętego Piotra w momencie, kiedy doświadcza ukrytego majestatu Boga w osobie Jezusa Chrystusa, to niejednokrotnie widzimy go leżącego twarzą do ziemi przed Mistrzem. Chociażby wówczas, kiedy nagle po nocy absolutnie jałowej, dlatego że całą noc głowili, a nic nie głowili, natomiast czyniąc zadość poleceniu Jezusa Chrystusa, aby jeszcze raz zarzucić sieć w jezioro, wyciągają takie mnóstwo ryb, że sieci się rwały, jak zanotował ewangelista. Wówczas święty Piotr przychodzi do Jezusa Chrystusa i mówi do Niego: Panie, odejdź ode mnie. Zdał sobie sprawę z tego, że ma do czynienia z kimś nadzwyczajnym. Normalny odruch człowieka jest taki, że jeśli doświadczamy nadzwyczajności jakiejś osoby, to mamy ciążenie do niego, chcemy być w obecności takiej osoby. Tutaj doświadczamy przedziwnej prawidłowości ducha ludzkiego. Ducha, który jest dotknięty chorobą grzechu, skazą grzechu. Kiedy doświadcza świętości Boga, to jesteśmy świadkami szczerego zachowania grzesznika przed Bogiem, absolutnie ukrytym w ludzkim ciele. Jezus zewnętrznie był człowiekiem takim jak my, jakiego my widzimy w odbiciu lustrzanym. Ale to on właśnie jest przyczyną przeciwnego zachowania świętego Piotra. Panie, odejdź ode mnie, czyli Boże, odejdź ode mnie, bo ja jestem człowiek grzeszny. Jakże to pobrzmiewa chociażby z kolejnym wyzwaniem, pełnym pokory, czyli takiej samoświadomości, kim się jest. Na mszy świętej powtarzamy to wielokrotność od kilkudziesięciu lat. Panie, nie jestem godzien. Bogu dzięki, że nie powtarzamy za świętym Piotrem, ale odejdź ode mnie. Ja nie jestem godzien przyjąć Cię. Powtarzamy zasadnikiem słowa, Panie, pełne pokory. Panie, ja nie jestem godzien, abyś wszedł do mojego domu. Ale powiedz tylko słowo na odległość, a mój sługa będzie uzdrowiony. Poczucie niegodności i świadomość samego siebie każe nam szukać kogoś godniejszego od nas, żeby mówił w naszym imieniu. Wspominaliśmy, specjalnie nie używam terminu, że świętowaliśmy rocznicę reformacji Lutra, bo tu nie ma co świętować. Jeśli się coś zepsuło, rozerwało, to raczej trzeba nieustannie czynić ekspiację, czyli Boga przepraszać za grzech rozłamu, a nie wznosić toastu, bo to nie to. Raczej powód do wstydu, aniżeli do poczucia dumy, szczególnie przed Bogiem. Kiedy ciało Jezusa Chrystusa zostało rozerwane po raz kolejny i okazuje się, że dramat drogi krzyżowej idzie dalej przez historię powszechną świata. Ale tam między innymi pojawił się ten błąd, czyli wyszło dziecko pyszałkowatości człowieka, zarozumiałości, że my nie potrzebujemy żadnego pośrednictwa przed Jezusem Chrystusem. Że możemy absolutnie sami. Aż pulsuje tutaj to coś, co się nazywa egoizmem. Dlatego, że właśnie w momencie, kiedy człowiek zatrze prawdę o świętości Jezusa Chrystusa. Jeśli człowiek zatrze prawdę o sobie, że jest człowiekiem naprawdę niegodnym Boga, niegodnym Boga, to, że Bóg się nam daje, to wcale nie powoduje tego, że my na to zasługujemy. Wręcz odwrotnie. To, że Syn został nam dany, to tylko i wyłącznie przejaw niewyobrażalnej odpowiedzialności Boga za tym, który stworzył. Zresztą nie mam to tłumaczyć. Bo jeśli wam się rozgrywają dzieci, postradają rozum, pójdą na manowce, to wcale nie tracicie poczucia odpowiedzialności za to, coście wy za tych, których wydaliście na świat, czyniąc posłuszeństwo woli Boga. I to jest taki cieniutki obraz właśnie potęgi odpowiedzialności Boga za człowieka. To, że On dał nam Syna, to dlatego, że poczuwa się do odpowiedzialności za nas. Przypomnę to, co już kiedyś mówiłem, kim jest Jezus Chrystus dla nas. Kołem ratunkowym, rzuconym na rozbitko na morzu grzechu przez Ojca w niebie. Co żeśmy zrobili? Właśnie zniszczyliśmy koło. Ostatnią deskę ratunku. I tak warto spoglądać na krzyże w naszych świątyniach i w naszych domach i zawieszone te na naszych szyjach. że to jest ostatnia deska ratunku. Innej już nie będzie. Ale jednocześnie właśnie w praktykowaniu i wyznawaniu tajemnicy świętego obcowania pojawia się konieczność poszukiwania tych, którzy są dużo bardziej godni, aby rozmawiać w naszym imieniu z Bogiem. I tutaj pierwszą, która nasuwa nam się na myśl i jednocześnie pierwszą, która nam została dana przez Syna. Warto na to zwrócić uwagę. Warto w ogóle zwracać uwagę na większą, na inicjatywę Boga, zwłaszcza inicjatywę Boga w stosunku do nas, aniżeli wymyślać jakiekolwiek swoje recepty na uświęcanie. Tak jak Syn został nam dany przez Ojca, tak Najświętsza Maryja Panna została każdemu z nas dana przez Syna. I kto o tym świadczy, co o tym świadczy? No Ewangelia. Szczególnie Ewangelia według świętego Jana, umiłowanego ucznia Jezusa Chrystusa, który jednocześnie był naocznym, bezpośrednim świadkiem tego wydarzenia, stając z Najświętszą Matką pod krzyżem na Golgocie. To do Jana, a i przez Jana do nas, Chrystus mówi: oto Matka Twoja. Oto Matka Twoja. W ten sposób nakłada na jej ramiona odpowiedzialność za każdego z nas. Jednocześnie na nasze ramiona nakłada odpowiedzialność za nią, bo dobrze wiemy, że miłość ma wzgląd, ma taką cechę charakterystyczną wzajemności. A więc trzeba być również odpowiedzialnym za Najświętszą Maryję Pannę i za sprawy jej powierzone. No i jednocześnie w niej upatrywać tę, która jest najgodniejszą, aby przemawiała w naszym imieniu do jedynego pośrednika naszych spraw przed Bogiem, czyli do Jezusa Chrystusa, naszego Pana, Króla, Brata i Zbawiciela. Przypomnę, już kiedyś to wspominałem, że prawda o wszechpośrednictwie łask Najświętszej Maryi Panny, ona niestety jeszcze się nie doczekała uroczystego ogłoszenia tej prawdy wiary. Było już blisko, dlatego że święty Maksymilian Maria Kolbe był jednym z gorliwych orędowników tegoż wydarzenia. Kiedy przeglądamy jego notatki duchowe, jego konferencje, to tam Niepokalanowie do swoich współbraci nieustannie o tym przypomina. I Kościół w Niepokalanowie jest chyba jedynym kościołem na świecie, który nosi taki tytuł: Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej Wszechpośredniczki Łask Wszelkich. Nigdzie takiej świątyni nie ma. Tylko w Niepokalanowie głośno się jakoś specjalnie o tym nie mówi, ale kiedy wchodzimy na teren kościoła, to na bramie, na jednym ze słupków w bramie jest tytuł świątyni wywieszony na kamiennej tablicy: Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej Wszechpośredniczki Łask Wszelkich. Przed II wojną światową zbierano nawet podpisy. Kilka milionów katolików składało petycje do papieża, do Stolicy Apostolskiej z prośbą o właśnie uroczyste ogłoszenie tej prawdy wiary, która funkcjonuje w Kościele. Póki co tak się nie stało, co wcale nie zwalnia z nas ze swoistego obowiązku, właśnie w poczuciu odpowiedzialności za sprawę Najświętszej Maryi Panny, aby to również było jednym z przedmiotów naszej rozmowy z Bogiem, aby to ta prawda w sposób uroczysty została ogłoszona, że Najświętsza Maryja Panna jest szaparką łask wszelkich. Posłuchajmy, co na ten temat ma do powiedzenia, mówił święty biskup Józef Sebastian Felczak. Bóg dał Maryi pełnię łask nie tylko przez wzgląd na nią samą, żeby ją przysposobić na życie do godności macierzyństwa Bożego, ale przez wzgląd na nas, żeby ona, wypraszając i rozdając nam łaski, przyczyniała się do naszego zbawienia. Prawda ta, tak dla nas pocieszająca, opiera się na niewzruszonych podstawach. Najpierw przez Maryję przyszła do nas łaska niestworzona, to jest Pan Jezus Chrystus, bo wszakże od jej słowa niech mi się stanie, uczynił Bóg zależne wcielenie słowa. Słuszne jest zatem, aby wszystkie inne dary i łaski, które z wcielenia jak owoce stworzenia wyrastają, przychodziły nam przez Maryję. Po drugie, Maryja uczestniczyła w dziele odkupienia. Słuszne jest zatem, by jej został przyznany urząd pośredniczki u Zbawiciela i rozdawczyni łask, które krew Jego wysłużyła. Dalej, Najświętsza Panna porodziła dawcę łaski. Słusznie jest zatem, aby miała najłatwiejszy przystęp do stolicy miłosierdzia, to jest do serca Jezusowego, i aby wszystkie promienie łask wychodzące z tego ogniska przechodziły przez Maryję. Wreszcie Maryja jest naszą matką, ogłoszona za taką pod krzyżem. Słuszne jest zatem, by troszczyła się o nasze zbawienie i wypraszała nam łaski, zwłaszcza, że Pan dał jej serce dziwnie czułe i wielkie, którym wszystkie wieki i pokolenia ludzkie obejmą. O pośrednictwie Najświętszej Maryi Panny papież Leon XIII w swojej encyklice o różańcu z 1891 roku tak się wyraża. Ze wspaniałego skarbca łask, przyniesionego przez Chrystusa, nic wedle odwiecznych zamiarów nie ma być udzielone, jak tylko przez Maryję. Stąd do Chrystusa iść mamy tylko przez Maryję. Podobnie jak do Ojca zbliżamy się przez Chrystusa. Najświętsza Panna podobna jest do owej niewiasty apokaliptycznej, której tam dwa skrzydła orła wielkiego, by na pustynię leciała, bo ona również ma dwa niejako skrzydła. Jedno, by tulić sprawiedliwych, drugie, by ukrywać grzeszników. I nie idzie, ale leci, jak orzeł na pustyni, to jest na ten świat pełen palącego piasku i dzikich zwierząt, by ratować swe dzieci, które ściga i dusi w splotach wąż piekielny. Chcesz i Ty otrzymywać łaski potrzebne do życia świątobliwego? A gdybyś nieszczęściem grzech upadł, do pojednania się z Bogiem, służ wiernie szafarce łask Maryi i kołataj za jej przyczyną do najlitościwszego serca Jezusowego.